Beta Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Słuchając różnych odcinków tego podcastu, pewnie możesz odnieść wrażenie, że praktycznie za każdym przysłowiowym rogiem kryje się miejsce, w którym można popełnić niemały błąd. I czy to związane z modelowaniem, implementacją, testowaniem, a którego skutki będą dość mocno odczuwalne nie tylko przez Ciebie, ale także zespół, w którym aktualnie pracujesz. Warto przy tym pamiętać, że błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. Ale na wnioskach wyciąganych z takich nieoptymalnych decyzji, gdzie dodatkowo pętla feedbacku jest krótka, można skutecznie budować swoje doświadczenie. Słynne szramy Wietnamu nie biorą się z czytania książek, tylko z osadzania zawartych w nich idei w rzeczywistości rzeczywistej. I właśnie swoim doświadczeniem w zakresie Domain Driven Design będą się dziś dzielić Michał Wilczyński i Dariusz Pawlukiewicz, programiści i architekci, których być może znasz z inicjatywy DevMentors. A rozmawiać będziemy dziś nie tyle o kodzie, tylko o tym, co dzieje się w procesach discovery i unikaniu błędów, które ktoś już ma na swoim koncie. Nazywam się Mariusz Gil i zapraszam Ciebie na kolejny odcinek podcastu Better Software Design. Witajcie.
Cześć Mariusz, witamy wszystkich słuchaczy.
Cześć, cześć.
Głosy w podcaście nowe, po drugiej stronie Michał Wilczyński i Dariusz Pawlikiewicz, czyli 2/3 DevMentorsów.
Tak, już pierwsza 1/3 się pojawiła chyba 2 odcinki temu odnośnie...
Mamy już komplet.
Tak, odnośnie message streamingu, czyli Piotrek.
Tak, Piotrek uzupełnia wasze trio DevMentorsowe.
Tak, przede wszystkim bicepsem, więc kto widział, to wie.
Oj, ten temat zakaże. Przy każdej naszej rozmowie gdzieś tam właśnie wypływa siłownia. Słuchajcie, właśnie, bo tutaj jest taka, wiecie, niepisana tradycja. Jak gość jest pierwszy raz w podcaście, to kilka słów o sobie musi opowiedzieć. Czym się na co dzień zajmujecie i w ogóle jak to się stało, że pracujecie w tej branży?
No dobrze, to może zaczniemy ode mnie. Tak już mi przedstawiłeś, nazywam się Michał. Zajmuję się tak naprawdę trochę architekturą, trochę lidowaniem zespołów już od dłuższego czasu, zarówno w ramach obecnej organizacji, jak i poprzednich. Ogólnie w IT, jak się znalazłem, moja droga była dość ciekawa, bo można powiedzieć, że przeszedłem całą ścieżkę zdrowia, można powiedzieć, takiej pracy w IT, bo kiedyś się interesowałem bardziej hardwarem, więc pracowałem w ogóle w sklepie z hardwarem, potem byłem supportem, też trochę się grafiką komputerową zajmowałem i dopiero gdzieś tam dotarłem do w końcu do stanowiska programisty, gdzie tam się potem piąłem do góry, jeśli chodzi o najpierw wiadomo takie typowo kodzenie, potem trochę zacząłem się interesować, co tam się dzieje wyżej, skąd się biorą te rzeczy i te pomysły, które w ogóle realizujemy, aż gdzieś tam na koniec okazało się, że całkiem nieźle też mi wychodzi praca po prostu z zespołami i zajmowanie się też ogólnie architekturą i wspieraniem też ogólnie biznesu, żebyśmy gdzieś tam dowozili właśnie to, co właściwie oni chcą, a nie jakiś tam tylko kodzik i kodzik.
A to tak nietypowo, bo zazwyczaj właśnie ta ścieżka jest taka, powiedzmy, bardziej, powiedzmy, nie wiem, ze studiów to gdzieś tam wynika. Wiesz, tak teraz próbuję sobie uśrednić troszeczkę historię gości, a to jest takiej od strony takiej hardware'owej i to jeszcze powiedzmy z takiej komersowej.
Tak.
Więc inaczej. A Darek, jak u ciebie?
Tak, to może ja zacznę od historii, a potem przejdę, czym się zajmuję. Ja niestety muszę rozczarować wszystkich, którzy może liczyli, że nie wiem, jarałem się bajtkiem, czytaniem i jakimś przepisywaniem kodu, bo jestem na to po prostu trochę jeszcze za młody. Natomiast ja miałem dość nudne wgryzienie się w samą branżę IT. Po prostu lubiłem bardzo grać w gry, szczególnie w World of Warcraft. I to był mój jedyny wspólny mianownik z wybraniem studiów informatycznych, więc padło na Wojskową Akademię Techniczną. Miałem to szczęście w życiu, że miałem bardzo fajnych i ambitnych znajomych, którzy pokazali mi, tak naprawdę zainteresowali mnie trochę samą branżą i programowaniem jako takim, bo szczerze mówiąc nie wykazywałem większego zainteresowania i umiejętności w szkole średniej, więc miałem dużo szczęścia, że faktycznie złapałem bakcyla gdzieś tam w okolicy końca pierwszego roku, później zacząłem się tym interesować i gdzieś pod koniec drugiego roku już załapałem się na stanowisko młodszego programisty. Notabene moja największa porażka przeinaczyła się trochę w największe moje takie życiowe zwycięstwo, jeśli chodzi o karierę, bo aspirowałem do miana programisty gier, ale byłem na to po prostu za słaby, bo po pierwszym czy tam drugim roku i moich znajomościach C-Sharpa byłem po prostu za słaby, żeby pisać gry, więc zostałem wrzucony do oddziału komandosów piszących aplikacje webowe. No i tak naprawdę ta ścieżka się potoczyła od juniora, mida, później stanowisko bardziej liderskie i teraz zajmuję się bardziej już tak strategicznie na poziomie bardziej architektury systemowej. Staram się oczywiście też cały czas na bieżąco programować, żeby nie być jedynie takim architektem, trochę Ivory Tower, trochę takim typowo rysującym jedynie GD kwadraty. No i oczywiście po czasie, nazwijmy to takim z naszym komercyjnym, razem z właśnie wcześniej wspomnianym Piotrkiem i Michałem, rozwijamy sobie w zasadzie na początku taki dla frajdy kanał YouTube, który się trochę przerodził w taki side business, więc też z niego wiele ciekawych jakichś tam historii, o których pewnie dzisiaj porozmawiamy, żeśmy powynosili.
Darek, muszę ci powiedzieć, że już dostajesz na początek medal za pojechanie prowadzącego, wytykając jego wiek, nie mówiąc ile ma lat, także dziękuję ci za tego bajka i przepisywanie programów.
Nie, ja, żeby nie było, ja większość, wydaje mi się, twoich odcinków przesłuchałem, więc wydaje mi się, że raczej no, osoby takie uznane w branży raczej tę drogę przeszły, mi się wydaje. Raczej gdzieś tam się interesowały, może nie inżyniera od razu oprogramowania, ale programowaniem jako takim. Ja po prostu nie doświadczyłem, nie miałem możliwości takiej i mówię, szczerze mówiąc, nie wykazywałem większego zainteresowania tym aż do późnego gdzieś tam etapu na samych już studiach, więc wydaje mi się, że jeżeli mi się udało, to każdemu, kto myśli że, albo powątpiewa, na pewno się uda.
A tak wspomniałeś o grach i tutaj o architekturze. Myślisz, że odnalazłby się dzisiaj w takim świecie właśnie pisania takiego ultra efektywnego, niskopoziomowego, z całym bagażem twoich doświadczeń architektonicznych, domain-driven design, bo gdzieś tam dookoła takich tematów będziemy sobie dzisiaj orbitować, bo to jest zupełnie inne programowanie.
Mówiąc całkowicie szczerze, nie sądzę. To znaczy jest na pewno jakaś część wspólna, wydaje mi się, podejścia bardziej inżynierskiego, które wypracowuje się po latach i kwestie bardziej analizowania, podchodzenia do konkretnych problemów, ale jednak zestaw umiejętności i przede wszystkim tych twardych, nie mówię nawet o samych soft skillach, jest jednak, wydaje mi się, zgoła inny. Kwestie bardziej nacisku na kwestie algebry, czy ogólnie jakiejś tam całej kwestii tej przestrzennej. Szczerze mówiąc, jakbyś mnie zapytał o jakieś, nie wiem, definicje wektorów normalnych, jakichś transformacji
kwaternione, jak obliczyć,
to raczej bym chyba poległ, więc wydaje mi się, że nie, plus szczerze straciłem w ogóle zainteresowanie, też trochę jak zacząłem wgryzać trochę w naszą branżę jako IT, to nie ukrywam, trochę straciłem zainteresowanie samym game devem. Wiem, że to nie jest lekki kawałek chleba, nie? To jest jednak dość dużo wysiłku, które bardzo często też są gdzieś tam niewspółmiernie wynagradzane, więc raczej nie widziałbym siebie, szczerze mówiąc. Ale ja jestem wdzięczny za to, że mi się nie udało wtedy dostać na to stanowisko. Cieszę się z tego, gdzie jestem.
No i chyba to jest taka branża, gdzie jeszcze tak bardziej daje o sobie znać to takie słynne stwierdzenie, nie, że najlepszy jest kod, którego nie ma, no bo w tym wypadku to jest zbędne przepalanie tam taktów procesora, nie, na który tutaj ekstremalnie zależy, nawet jak tam dzisiaj te karty graficzne są, jakie są i napady są wydajne.
Tak, ale też w ogóle zorientowanie bardziej na dane, nie? Generalnie nawet te frameworki typu Unity czy Unreal miały konkretne takie podejścia, które były bardziej zorganizowane na dane, na przepływ tych informacji jak najefektywniejszy, jak najwięcej upchnięcia w jednej klatce versus no, ta typowa biznesówka, która jest raczej zorientowana na zachowania, nie? Niż na takie typowo dane, bym powiedział, więc to jest zupełnie teraz po tak długim czasie obracania się tej takiej typowej biznesówce, wydaje mi się, że też trochę ciężko zrobić ten mindshift, tak naprawdę też zadawania trochę innych pytań, nie? O czym też pewnie będziemy lada moment mówili.
A w kodzie eliminować te warstwy abstrakcji, które zazwyczaj wprowadzamy właśnie, żeby te aspekty biznesowe dały się gdzieś tam bardzo łatwo modyfikować. Tak. Nie? No tutaj, no, zupełnie inna specyfika. Ale słuchajcie, bo tak właśnie, my tak orbitujemy dookoła tematu, nie możemy go zacząć, bo chciałem się z wami troszeczkę porozmawiać na tematy, na które wy niedawno, bo zdaje się gdzieś tak chyba w połowie grudnia, na grupie DDDWAF prowadziliście pewną prezentację bardzo ciekawą o wdrażaniu domain-driven design w organizacji, ale nie od takiej strony, jak to zwykle gdzieś tam się pokazuje, nie, czy wiecie, success story, tylko troszeczkę od drugiej strony, o problemach i właśnie o tych problemach gdzie z wami chciałbym porozmawiać, no bo też widzieliście niejedno, pracowaliście pewnie z niejednym zespołem. I to nie jest taki łatwy kawałek chleba, jak na koniec się okazuje. Nie wystarczy przeczytać książki, bo jak się tą książkę przeczyta i się potem skoczy na główkę, to się okazuje, że ten basen jest zaskakująco płytki. Jakie są tak. Wasze doświadczenia właśnie z wdrażaniem Domain Driven Design? Tutaj w cudzysłowie, bardzo mocno to słowo tutaj podkreślam, wdrażaniu DDD w organizacjach.
Tak. Wydaje mi się, że w ogóle powód, dla którego stworzyliśmy tą prezentację, był taki, że trochę tak jak wspomniałeś, jest bardzo dużo materiałów, które gdzieś tam opiewają w znakomitej większości, do czego zaraz pewnie przejdziemy, wokół gdzieś taktycznych wzorców samego Domain Driven Design. Coś tam się przebąkowuje o części strategicznej, natomiast brakuje przede wszystkim takiego łącznika, który w jakiś sposób powiedziałby, ok, to teraz, nie wiem, przeczytałeś sobie Evansa czy książkę Vlada, Learning Domain Driven Design, co dalej? I wydaje mi się, że wiele osób ma trochę mylne postrzeganie Domain Driven Design jako kolejnego konceptu albo zestawu narzędzi, który przyswoję, pójdę sobie do organizacji, pokażę i wszyscy będą zachwyceni i powiedzą, o super, i to w ogóle obróci moje życie o 180 stopni.
Tak, no i myślę, że warto w ogóle zacząć od tego, że zastosowanie jakby narzędzi do rozwiązania problemu, które bardzo często jest po prostu nieznany, no bo myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że wejście w domain driven przez zespoły, bo notabene to pytanie, które Mariusz zadałeś, wydaje mi się, że trzeba trochę to odwrócić, bo zespoły myślę, że sensu stricte jak słyszą, że jest jakieś nowe podejście, w jakie ja mogę pisać jakiś kodzik, no to super, to od razu zazwyczaj jest tak, że łapiemy tego bakcyla i zaczynamy po prostu próbować tego nowego podejścia w naszym kodzie, nadal nie rozumiejąc do końca, co próbujemy rozwiązać, w jaki sposób te narzędzia, które taktyczne domain driven nam oferuje, bo zazwyczaj to zespoły próbują u siebie implementować, zanim gdzieś w ogóle zaczną gdzieś tam w te meandry strategicznego domain driven wchodzić, no to biorą te wzorce i nie do końca wiedzą, jak one mają im pomóc i jaki problem w ogóle rozwiązują, więc tutaj trzeba zrobić tak naprawdę krok do tyłu i zanim zaczniemy mówić o zespołach czy właściwie organizacjach, to trzeba podkreślić, że to jest domain driven design, a nie domain driven development czy tam programming, bo to jest chyba taki koronny trochę, jak prowadzimy szkolenia, to też bardzo często tak trzeba to, czasami warto, żeby to wybrzmiało gdzieś tam na początku, gdzie wszyscy spodziewają się, że teraz otworzymy sobie ID i zaczniemy programować, a okazuje się, że my w ogóle chcielibyśmy się dowiedzieć, co my właściwie robimy.
Tak, i wydaje mi się, że to jest w ogóle dobry opener do tego, żeby trochę porozmawiać, bo to jest na różnych poziomach, to będzie dalej miało swoje implikacje i to, o czym powiedział Michał. Nadal znacząca rzesza programistów postrzega domain driven jedynie jako jakąś reprezentację modelu, ale po prostu jako coś, co afektuje na kodzik. I oczywiście kodzik jest ważny, finalnie całe te machanie rękami przy tablicy, naklejanie karteczek czy robienie czegokolwiek sprowadza się do tego, aby ten kod napisać, ale jest to pewien skutek, a nie przyczyna, dla którego domain driven chcemy implementować czy wdrażać w procesie wytwarzania naszego oprogramowania. Ja bym powiedział, że w ogóle DDD dla mnie osobiście było takim chyba jednym z najlepiej przeżytych efektów Dunninga-Krugera, czyli tego słynnego efektu, w którym no, przyswoiłem sobie gdzieś tam z jakichś materiałów, że jest coś takiego jak DDD i tu chodzi o to, żeby faktycznie był ten agregat i żeby on miał w środku jakieś tam zawarte encje, value objecty. No i wchodzi się na to słynne mount stupid, czyli tą górę, w której mamy mylne przeświadczenie, że de facto już ogarnęliśmy wszystko, jeśli chodzi o DDD i to jest moment, w którym wiele osób gdzieś tam w organizacji myśli, że oni już rozumieją, oni tam przyswoili te 8 czy tam 9 patternów, które były u Evansa i oni już to rozumieją. I później w momencie, w którym staramy się to implementować bez zrozumienia tak naprawdę po co to robimy i że de facto jest to pewna egzekucja całego procesu, który pominęliśmy, no to kończymy z kodzikiem, który jest bardziej skomplikowany niż taki typowy CRUD. No bo co, nagle ktoś przychodzi, zaczyna narzekać. Dlaczego tutaj nie ma enkapsulacji? Tutaj w ogóle nie bronicie jakichś niezmienników. Wiele osób, nie rozumiejąc w ogóle po co to robi, zaczyna się burzyć i uznaje to za jakiś tam overengineering. W sumie słusznie, bo posiadając nagle teraz jakiś constraint na napisanie samego kodu, no dochodzimy do sytuacji, w której ja jako programista mam związane ręce, dochodzą jakieś nowe rzeczy. Przyszli jacyś, którzy mi tutaj wmawiają, że muszę się uczyć nowego podejścia do programowania, bo to jest jedyne słuszne. I wydaje mi się, że to jest w ogóle problem, który dotyka znaczącą część branży. Zresztą my widzimy to też bardzo często przy materiałach naszych na YouTube. Bardzo często one gdzieś oscylują wokół taktycznego domain-driven, ponieważ łatwiej jest to pokazać, ponieważ kodzik się zawsze skompiluje.
No właśnie, to jest ta przewaga, to jest łatwo pokazać. Nie?
Tak.
Okej, pokaż mi kodzik, możemy pogadać, nie? A jeżeli zaczynamy rozmawiać o takich rzeczach strategicznych, to jest bardzo trudne do pokazania, bo co mam ci pokazać? Kółko i prostokąt i strzałkę.
Ja bym nawet powiedział, że trochę się z Darkiem nie zgodzę z tym, że powiedział, że gdzieś tam na końcu jest ten kodzik, bo pamiętam też początek naszej współpracy gdzieś tam troszkę też wokół kursu Domain Driven, ale ogólnie też takich rozważań, bo też pracujemy w ramach jednej organizacji razem, gdzie ja pamiętam, że wypowiedziałem kiedyś takie słowa, że dla mnie wzorce taktyczne mogłyby nie istnieć i pamiętam minę Darka za pierwszym razem, jak to powiedziałem, które były takie uniesione brwi i chłopie, co ty za głupoty gadasz. I tak pamiętam, że jak zaczęliśmy o tym rozmawiać, to faktycznie doszliśmy do bardzo podobnych wniosków, to znaczy w praktyce niektóre rozwiązania, czy niektóre problemy, które chcemy rozwiązać, może w ogóle nie powinniśmy ich implementować, tak? To jest jakby to, pewnie zaraz sobie o to zahaczymy też, jeśli chodzi ogólnie o jakiś taki proces, czy jakieś takie składowe całego dochodzenia do clou problemu, ale notabene z mojego punktu widzenia i to też, co Mariusz powiedziałeś, no najlepszy jest kod taki, który właściwie nie powstał i może w niektórych rozwiązaniach nie warto nawet tworzyć, znaczy w niektórych problemach, które identyfikujemy, nie warto tworzyć jakiegoś rozwiązania. Czasem nawet Excelem można ograć niektóre problemy i jeżeli jest jeden użytkownik i używa jakiegoś procesu raz na rok, to po co my będziemy soft tworzyć po to? Jaki jest cel konkretnie?
I to jest taki paradoks, nie? Że z jednej strony łatwo jest pokazać właśnie te wzorce techniczne, bo to jest coś, co na końcu bardzo często jest implementowane, a z drugiej strony te ważniejsze rzeczy, które mają faktycznie wpływ na organizację, to są te rzeczy strategiczne. Nie? Wiecie co, tak mi się, jak Michał i Darek mówiliście o tym, to mi się skojarzyła wizyta na pewnym evencie w Wiedniu w ubiegłym roku, na którym był na przykład Alberto Bandolini i Von Vernon, gdzie była rozmowa właśnie na temat tego, jaki wzorzec jest tak naprawdę najważniejszy z tego wszystkiego. Nie? I tam jedna osoba, pamiętam na takim, bo to było w takim formie unconference'a, rzuciła agregat. Jak on to wywołał dyskusję, nie? I wojenki tutaj na sali, no ale konkluzja była taka, że nie, ten wzorzec nie jest najważniejszy. Nie? Najważniejsze są te rzeczy piętro wyżej. Zmierzam też do tego, że to jest bardzo nieprecyzyjny z kolei też wzorzec. Nie? Ale mam nadzieję, że do tego też dojdziemy. Ale pozwólcie, że się zapytam. A jak wy weszliście w ten świat? Od strony, powiedzmy, właśnie tej strategicznej, subdomen, bounded kontekstów, czy jednak od strony kodziku, a później był taki moment, że coś kliknęło i jednak okej, to tam jest coś, co faktycznie ma wpływ na moją pracę.
To zacznijmy może ode mnie. Generalnie, no niestety od tej strony kodziku, tak? To o czym też powiedzieliśmy trochę, jest problemem na poziomie zespołów i my jesteśmy, myślę, że też historycznie no przykładami takiego podejścia, w którym zaczynaliśmy raczej od kodu, dlatego że kod jest po prostu prostszy, bo kod jest czymś, nad czym mam kontrolę, tak? Nie ma biznesu, który przychodzi i zaczyna mi na przykład modyfikować w jakiś sposób, nie wiem, moją aplikację. Chyba że mam jakiś tam behavior driven development, mam jakieś tam testy w myśl PDD napisane i tam czasami biznes na przykład patrzy, jak jakiś case jest opisany, ale co do zasady, no to raczej to jest taka moja strefa komfortu, ten kodzik, którego nikt mi nie dotknie z biznesu, powie, że nie działa tak jak chce, dobra, to ja zrobię w tym kodziku tak jak ja faktycznie bym chciał. I zacząłem tak naprawdę moją przygodę z domain driven od tej części taktycznej, notabene potykając się o wszystkie trzy przypadki, znaczy o wszystkie trzy możliwe konfiguracje tak zwanego DDD trilema. To dla słuchaczy tych, którzy ewentualnie nie znają tematu, jest on też u Korikowa fajnie opisany na blogu. To jest generalnie problem w ramach modelowania, budowania naszego modelu już w kodzie, w którym musimy wybrać dwie z trzech cech naszego modelu, to znaczy domain model completeness, domain model purity i performance. I ja notabene pamiętam, że zacząłem się trochę zastanawiać, co ja właściwie robię, kiedy potknąłem się o trzy możliwe tak naprawdę te case'y i zacząłem się zastanawiać właściwie, co ja robię, tak? Właściwie czemu ja siedzę, dostaję jakieś wymagania z zewnątrz, bo dostaję tak naprawdę albo z jakiegoś Ivory Tower architektonicznego, albo od biznesu, który mówi, ja bym chciała, żeby w tej aplikacji zrobić coś tak i tak, przy okazji zrobić to jeszcze w konkretnym miejscu, mówiąc już o technikaliach, czyli w ogóle pomijając jakby język, który jest w ogóle sercem tego podejścia. Ja bym chciał, żeby tutaj zrobić to w takiej tabelce i wy to jakoś to sobie jeszcze tam zamodelujcie, jak chcecie, w tym podejściu, jakie chcecie, i gdzieś tam z tyłu głowy nagle zapaliła mi się lampka, mówię, kurczę, to chyba to, co ja robię, to jest chyba bez sensu, bo ja buduję sobie ten bardzo złożoną aplikację, to o czym Darek powiedział. Dorzucam sobie roboty tak naprawdę, bo ten cognitive load mój, próba zrozumienia, jaki problem właściwie rozwiązujemy w kodzie, on się tylko zaciemnia przez kolejne warstwy, kolejne abstrakcje, kolejne wzorce, które ja aplikuję, a ja w sumie nie wiem, dlaczego ktoś mi wrzucił jakiś pomysł na rozwiązanie jakiegoś problemu. Ja jestem po prostu tym młotkiem, który wbija te gwoździe i nie do końca wiedząc, czy właściwie nie powinien użyć innego narzędzia.
Czy ja myślę, że ogólnie większość osób ścieżkę poznawania domain-driven design zaczyna od części taktycznej. I to jest, wydaje mi się, główna przyczyna, cały czas wracam trochę do tego, że jest to ta główna przyczyna, trochę taki zabawa w głuchy telefon. No. Ktoś przeczytał książkę, w książkach też zresztą część strategiczna jest spłycana, może nie spłycana, ale ona nie może być siłą rzeczy dogłębnie opisana, bo każda organizacja jest inna. Nie ma dwóch takich samych organizacji z taką samą mapą kulturową, z taką samą strukturą organizacyjną, z takim samym temperamentem każdego człowieka. W związku z tym to, co jest jedyną stałą w DDD, to jest kodzik i wzorce taktyczne. To jestem w stanie napisać w PHP, w C-Sharpie, w Javie, w czymkolwiek innym. Jeżeli pokażę ci snippet, ty go przepiszesz, on ci zadziała. Natomiast cała reszta organizacji i przepływu informacji to jest zmienna, która niestety, znaczy w jakiś tam sposób jest opisana mniej lub bardziej dokładnie w literaturze, ale dopóki się trochę tego nie pozna i nie przeżyje, to trochę ciężko trochę to poczuć. I to jest też, wydaje mi się, kolejny problem. To znaczy kodzik możemy sobie pisać, masterować go godzinami i rezultaty zapewne będą coraz lepsze. W przypadku części strategicznej ogólnie całego eksplorowania domeny i jakiejś tam współpracy aktywnej z ekspertami dziedzinowymi, no musimy tych ludzi realnie pozyskać. Nie możemy sobie po prostu zrobić środowiska testowego, w którym będziemy sobie klepali eksplorację domeny. Oczywiście możemy bawić się jednocześnie w eksperta i w osobę, która będzie tą wiedzę pozyskiwała. Natomiast no to nigdy nie będzie oddawało takiego środowiska jeden do jednego. Ja bym jeszcze dodał dwie rzeczy do tego, co Michał powiedział. Może kontrowersyjne, ale uważam, że o ile uważam, że jest to naturalna ścieżka, czyli zaczynamy od taktyki i część osób na niej pozostanie, część faktycznie wychyli głowę w stronę strategii, to uważam, że nigdy podejście bottom-up nie zadziała. To znaczy nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ja wychodząc z poziomu agregatu jestem w stanie stworzyć go w sposób taki, aby był on efektywny i żeby nie skończył się gdzieś na poziomie modelu kanonicznego, bo brakuje mi horyzontu, brakuje mi kontekstu, w którym go osadzam. Jakby druga rzecz, która gdzieś tam, powiedziałbym, jest konsekwencją tego, uważam, że bycie najlepszym programistą w rozumieniu technicznym, jeżeli nie rozumiemy, co robimy, nie daje nam żadnej przewagi w robieniu efektywnego kodu względem kogoś, kto może trochę ma gorsze skille programistyczne, ale rozumie, co chce osiągnąć i może nawet po prostu poprzez taką wiedzę poznawczą jest w stanie zaadresować dany problem w sposób prostszy, a nie pisząc 75 różnych fasad, polityk czy jakiś fabryk, po to, aby zabezpieczyć się technicznie przed swoim brakiem wiedzy takiej poznawczej, nie domenowej.
Ja powiem nawet więcej, bo nasza trochę praktyka, już trochę też zahaczając o różne anegdotki związane z czy wdrażaniem domain-driven, czy ogólnie jakby rozmawianiem z ludźmi, jak ich praktyka wygląda w konkretnych organizacjach, to myślę, że możemy się zgodzić, że tak z perspektywy rozmawiania z różnymi ludźmi, raczej osoby, które są, nie wiem jak to powiedzieć, mniej skażone takim technical prowess, czyli nie są jakby super ekspertami technicznymi, nie są w stanie, nie mają nie wiadomo jak dużego bagażu technicznego, zazwyczaj to są też osoby, które dużo lepiej odnajdują się w części strategicznej, zwłaszcza w części Discovery, bo nie są skażone na przykład, my to lubimy nazywać tak zwaną tabelkozą. To znaczy wszystko jestem w stanie zmieścić w
strukturach danych,
w modelu relacyjnym, narysować w UML-u trzy prostokąty, połączyć je strzałkami i jestem zadowolony, bo pozyskałem całą wiedzę i udało mi się zmieścić w trzech tabelach, więc super, to jest jakby wszystkie i performance, i czytelność, wszystko zostało jakby fajnie ubrane w bardzo prosty model. Od razu mam gotową bazę danych, więc mam od razu database first podejście, w którym mogę tylko będę sobie querował gdzieś tam z poziomu naszej aplikacji i tyle. I notabene ludzie, którzy są na poziomie entry czy juniorskim, bardzo często lepiej sobie radzą niż seniorzy czy architekci, bo...
No brak im wiedzy technicznej, więc automatycznie nie kompensują braków domenowych wiedzą techniczną, starając się sztucznie jakieś tam adresować to strukturami danych, tylko okej, skupiam się na problemie, bo to jest poziom, który aktualnie jest dla mnie zrozumiały. I ja pamiętam, że za pierwszym razem, gdy robiliśmy takie ćwiczenia modelarskie, a byliśmy po serii takich szkoleń z architektami, ogólnie osobami, które już naprawdę miały dużo doświadczenia. I tam było często w takich ćwiczeniach modelarskich, tutaj już widzę mikroserwis, będzie tu jakiś users, orders, tu się zaraz zepnie i będzie OK. Potem okazywało się, że nie do końca jest OK, a tutaj osoby zamiast od razu rzucać się na jakieś mikroserwisy czy moduły, pomyślały na poziomie takim faktycznie problemu, który staramy się rozwiązać i ich rezultaty były znacząco lepsze. Mnie to osobiście zaskoczyło.
Moja droga jest jakby bardzo podobna do was, nie też o takich, powiedzmy, tych wzorców taktycznych, gdzieś tam zacząłem poznawać ten świat. Natomiast jestem bardzo ciekawy, czy ktoś kiedyś miał jakieś doświadczenie odwrotne, że zaczął tak naprawdę wchodzić w świat DDD od tej drugiej strony. Ja jeszcze takiej osoby chyba nie spotkałem, ale jestem strasznie ciekaw, czy ktoś tak kiedyś do tego podejdzie.
Szczerze też nie kojarzę chyba kogoś, kto może, gdyby to był ktoś, kto może przeszedł z bardziej miękkiej części, później się przebranżawiał, ale raczej tak, zgadzam się, że większość osób zaczyna i niestety też kończy na tych wzorcach taktycznych, bez trochę zrozumienia ich istoty. Bo...
I to jest problem.
Tak.
To jest problem, bo one często działają w kontekście, tak jak tutaj powiedziałeś. Ale Michał, bo ty wspomniałeś jedną rzecz, do której chciałbym nawiązać właśnie odnośnie problemów, na które czasami ktoś wpada, wdrażając to, znowu w cudzysłowie, w organizacji, czyli język. Język, jakim posługuje się biznes. Bo nie wiem, jakie wy macie tutaj doświadczenia. Jestem strasznie ciekaw, jakie według was są takie najpopularniejsze powody, czy też problemy, na które gdzieś tam ktoś wpada. Jednym z takich problemów, które ja bardzo często widzę, jest takie przeświadczenie, że ten słynny ubiquitous language, nie, ten język wszędobylski, czy jak to tam został przetłumaczony, to cała zabawa polega na tym, żeby język, którym się posługuje biznes, jeden do jednego przewalić w kod. I to się często objawia w taki sposób, że ktoś słucha bardzo dokładnie właśnie tych wszystkich wypowiedzi biznesowych i później jeden do jednego, bez żadnej tej analizy, bez żadnego zrozumienia, przenosi te koncepty tak naprawdę do kodu.
To jest ta, wydaje mi się, że lepsza sytuacja, bo ja mogę z doświadczenia powiedzieć, że występuje również smutne zjawisko w drugą stronę, to znaczy technikalia zaczynają, czy właśnie ta tabelkoza, o której mówiliśmy, zaczyna przeciekać trochę do języka biznesowego i zaczyna też zaciemniać faktyczne znaczenie niektórych słów, które, czy znaczeń, czy procesów, które występują naturalnie w języku, którym się biznes posługuje i zaczynają tak naprawdę trochę dostosowywać się do tego, jak mówią programiści, czy analitycy, product ownerzy i tak dalej, bo notabene, jeżeli nie jesteś w stanie się dogadać z tym zespołem programistycznym, który mówi jakimiś technikaliami, których nie rozumiesz, no to masz dwie opcje, tak? Jakie są dwie opcje? Jedna to jest dostosowanie się albo rezygnacja, bo jeżeli mówisz do ludzi językiem A, a oni odpowiadają, czy tam sformułowaniami z jakiegoś tam słownika, glosary A, biznesowego, oni ci odpowiadają, aha, to będzie tak, taka tabelka, taki serwis i tak dalej, mówiąc kolokwialnie, no to masz dwie opcje, dostosowujesz się albo rezygnujesz. A mówisz, dobra, to zróbcie tak, albo mówisz, no dobra, okej, okay, to już, nie rozumiesz, co powiedzieli, bo mówią technikaliami, więc kiwasz głową, akceptujesz i modlisz się, żeby faktycznie się okazało, że to zrozumieli.
Czy to jest, wydaje mi się, tak jak powiedziałeś, to jest zdecydowanie też widzimy po szkoleniach i po rozmowach z uczestnikami, jeżeli chodzi o ubiquitous language tak ogólnie, to jest główny problem, który oni gdzieś widzą, to znaczy jego brak de facto, bo zmuszamy, może tak powiem brutalnie, trochę biznes do tego, aby operować nomenklaturą techniczną. Już abstrahuję od tego, że ja na przykład nie lubię tego, Może zacznę od przykładu życiowego, żeby trochę pokazać ludziom, do czego to doprowadza i jak teraz do tego podchodzę, bo pamiętam, że mieliśmy taką sytuację w jednym z projektów, w którym mieliśmy jakieś podsumowanie sprintu, oczywiście planowanie nowego sprintu, no i pojawił się jakieś nowe wymaganie. No i nasz zespół, nie będąc świadom oczywiście w ogóle jakby języka wszędobylskiego i ogólnie takiego, powiedziałbym, pewnego też wyczucia, że może nie wypada rozmawiać językiem, którym ktoś może się nie czuć komfortowo, w tym przypadku jakiś tam POS czy ktokolwiek inny bardziej z tej strony, nazwijmy to biznesowej. No zaczęliśmy tam się przerzucać, że tam, nie wiem, do tabelki users dodamy jakąś tam flagę i ta flaga po ustawieniu z false na trusie pozwoli nam przy skwerowaniu bazy na wyświetlenie tam jakiegoś tam fistaszka koło twojego imienia w tabelce. No i super. No i mija tak jeden, drugi, trzeci sprint, po czym przychodzi nowe wymaganie i ono już przez stronę biznesową jest reprezentowane. Słuchajcie chłopaki, trzeba będzie dodać flagę. To będzie kolejna flaga, pewnie znowu tam do tej tabelki tych waszych userów i ona będzie miała tam, jeżeli ją ustawimy, to się stanie X. Ja pamiętam, że trochę miałem takie, tak trochę zdębiałem, no bo mówię, to ty mi będziesz teraz mówić, jak ja mam to zrobić? Przecież to ja jestem tutaj programistą, przecież to ja ci powinienem, powiedz mi, jak to ma działać, a ja ci, jaki jest efekt oczekiwany, a ja tutaj się już tym zajmę. I byłem zdziwiony, może nie chcę powiedzieć oburzony tym, że ktoś mi stara się wrzucić moje rozwiązanie, ale z drugiej strony, jak się nad tym zastanowimy, trochę o czym powiedział Michał, no taki język zaproponowaliśmy, taka była platforma komunikacji, no to tak zostało to gdzieś tam zaadaptowane przez biznes i wiele osób ma, z tego co słyszę, dość podobne odczucia, gdzie biznes mniej lub bardziej umiejętnie stara się używać nomenklatury technicznej czy nawet struktur danych, nie do końca rozumiejąc, co one oznaczają, i sugerować trochę rozwiązanie, bo traktują to jako takie koleżeńskie, że wiecie, my tam wam podrzucimy już tą tabelkę, już praktycznie macie rozwiązanie, wy tylko to przeklepcie i będzie super. I to jest ta, powiedziałbym, ta tabelkoza, o której powiedział Michał. Ta druga część, o której ty powiedziałeś, Mariusz, ona mi się wydaje lepszą sytuacją, czyli branie tego języka, nazwijmy to eksperta dziedzinowego, umieszczają go w kodzie. No bo z jednej strony na pewno przyswajanie języka domenowego jest już korzystniejsze, bo umówmy się, jeżeli mamy do wyboru operowanie językiem technicznym, a językiem biznesowym, no to przy aktywnej kooperacji, nie kolaboracji, bo to ma złe konotacje, zły wydźwięk w Polsce, więc tutaj bardzo często się pojawia, my się też na to łapaliśmy, jako collaboration w języku angielskim, tutaj kooperacja z ekspertami. Jeżeli mamy do wyboru, mamy grupę stakeholderów, no i staramy się z nimi w jakiś sposób porozumieć, no to myślę, w 99% łatwiej jest nam przyswoić jakąś nomenklaturę biznesową, ewentualnie, tak jak Michał powiedział, umieścić ją w jakimś glosary, w jakimś słowniczku i powiedzieć, to jest jakiś X i on oznacza tą konkretną rzecz. Wówczas my nie musimy teraz tłumaczyć tego na jakieś struktury danych. Ci eksperci domenowi też się czują słuchani, czują się, że faktycznie mogą konstruować zdania w taki sposób, które są zrozumiałe. No i też na pewno niweluje to jakąś konwersję, bo bardzo często jest też tak, że jeżeli my staramy się usilnie konwertować te nasze, to co wyrażane jest w postaci takiej biznesowej do języka technicznego, to często ta konwersja no jest też powodem, dla którego to rozwiązanie finalnie nie odpowiada oczekiwaniom biznesu, bo żeśmy sobie gdzieś w głowie dokonali jakiegoś uproszczenia skrótu i finalnie ten wynik trochę jak ten mem z huśtawką, czego oczekiwał biznes, a co dostał. To jest trochę ta sprawa. Więc ta sytuacja, o której ty powiedziałeś, Mariusz, ona wydaje mi się o tyle bardziej korzystna, że z punktu widzenia takiego readability, scannability kodu, no to przynajmniej w razie czego, jeżeli coś jest niezrozumiałe jako pojęcie, jestem w stanie odpytać albo znaleźć to, zakładam, w dokumentacji albo w mniej optymistycznym wariancie udać się do kogoś, kto faktycznie jest mi w stanie przedstawić dany obiekt w rozumieniu takim biznesowym, jakiś jego cykl życia i co on reprezentuje. Natomiast zgadzam się, że nadużywanie tego jest też niebezpieczne, bo bo tracimy trochę ten sznyt inżynierski, bo naszym zadaniem nie jest przyjmowanie wszystkiego na klatę, że tutaj jest język i my teraz wszystko, co nam powiedzą, to mamy jeden do jednego zrobić. No nasza część paradoksalnie polega na tym, żeby zrozumieć domenę, to jest ta część strategiczna z domain driven, ale potem jest ta część inżynierska, która powoduje, że my to jeszcze przeanalizujemy i dokonamy stworzenia rozwiązania, które będzie, powiedziałbym, optymalne, tak? To znaczy, które będzie jednocześnie adresowało potrzeby biznesowe, ponieważ jesteśmy gdzieś tam w obszarze LOB, ale z punktu widzenia samego programowania, no też zrobi to w sposób zadowalający technicznie.
No i tu jest oczywiście nadal co najmniej jedna pułapka, trochę to, o czym Mariusz zacząłeś mówić, to znaczy no bierzemy to, co mówi biznes, czyli to jesteśmy trochę na drugim krańcu tego spektrum, tak? Czyli jedno to jest, mówimy wyłącznie technikaliami i biznes się dostosowuje, drugie to jest, bierzemy wszystko, co biznes mówi i po prostu aplikujemy w kodzie, trochę bez takiego krytycznego podejścia, zastanowienia się, ok, a co jeżeli x, y, z, albo jaką mamy wizję na przyszłość, tak? Gdzie są pieniądze, gdzie są koszty, czy chcemy to w ogóle rozwijać, czy chcemy to może, czy to ma potencjał, nie wiem, do outsourcowania, czy chcielibyście, czy widzimy to w ogóle jakiś to właśnie ten potencjał rozwoju. Jest wiele takich punktów, których warto w ramach przede wszystkim Discover, myślę, zadać sobie pytanie, ok, biznes mówi x, y, z, tylko teraz zastanówmy się, jak szerzej to się aplikuje ogólnie do tego, co budujemy, nie tylko w ramach zespołu, ale w ramach organizacji, bo właściwie zaczęliśmy mówić trochę o wdrażaniu w zespole, ale problem jest bardzo często na poziomie organizacji, tak? Bo strategia też trochę, czyli ta ważniejsza część, myślę, że zgodzimy się tutaj w trójkę, ta ważniejsza część jednak nie zamyka się notabene w granicach zespołu, tylko ona jest na poziomie, no, na poziomie organizacji, tak? I tam często padają takie decyzje, czy pojawiają się takie kwestie, które powodują, że ten kod, czy w ogóle jakieś granice odpowiedzialności, które sobie założymy, będą zupełnie inaczej wyglądały, jeżeli zadamy pytanie, a co jeśli?
Zadawanie pytań jest często źle widziane po stronie zarówno biznesu, jak i samych programistów, więc zacznijmy może od programistów, bo wydaje mi się, że będzie trochę łatwiej domknąć to klamrą. Bardzo często na sesjach gdzieś tam, czy to stormingowe, czy jakiejkolwiek innej techniki, która pozwala nam zrozumieć ogólnie przestrzeń problemu organizacji. Bardzo często jest tak, że no, pojawiają się głosy, że fajnie byłoby, żebyśmy troszkę zarzucili może nasz horyzont trochę dalej niż faktyczny scope funkcjonalny. No i pojawia się to magiczne pytanie, ale po co? Tak? Nie pytali nas o to. Wymaganie było takie i takie, a wy wymyślacie sobie kilkanaście innych różnych use case'ów. My mieliśmy taki przykład, który wrzucaliśmy też szkoleniowy a propos parkingu, w którym mieliśmy jakiś tam jeden use case, w którym mieliśmy parking, który mógł być zablokowany przez firmę sprzątającą, a potem zaczynamy się zapytać, a w sumie co jeszcze może wpłynąć na to, że na przykład to miejsce parkingowe nie możesz tam postawić samochodu. No nie wiem, może się wylać plama oleju albo jest postawiony jakiś paleciok, w związku z tym jest zajęty, albo będzie tam kontener z gruzem, bo jest jakiś tam remont. I ludzie mówią, ale co wy w ogóle wymyślacie sobie jakieś use case z jakimś paletą gruzów i tak dalej. W ogóle tego nie było w wymaganiach. Tylko ludzie nie rozumieją jednej rzeczy, że na razie nie piszemy kodu. To jest jeszcze ten kod, który nie powstał. Na razie to my rozmawiamy o przestrzeni problemu i zaraz się może okazać, wiele osób dopiero wtedy zaczyna widzieć wagę samego odkrywania domeny, że paradoksalnie wychodząc czasami minimalnie szerzej niż to, co zostało nam przedstawione, finalny design się uprości, a nie skomplikuje. Bo może się okazać, że znajdziemy pewny wspólny mianownik do wielu przypadków i nie skończymy z jakąś dziwną reprezentacją w kodzie jako rezerwacja do firmy sprzątającej, bo zaraz będę musiał otworzyć 50 różnych innych klas, które będą reprezentowały mi, nie wiem, palecioka czy jakiś tam kontener z gruzem. A to w ogóle nie przybliża mnie do rozwiązania problemu. To jest bardziej kwestia ułomności modelu i braku zrozumienia, co ja tak naprawdę chcę rozwiązać swoim softem. I to rzutuje później na rozwiązanie już w formie takiej już stricte technicznej, nie? I bardzo często ludzie, dopóki nie zobaczą jakiegoś przykładu, nie przeżyją go, że faktycznie, kurczę, no stoimy, ile trwają takie typowe warsztaty Discovery? No tydzień, czasami trzy dni. Poświęcić na, nie wiem, trochę przeanalizowanie, trochę szerszego skopu, szczególnie też umówmy się, no skop powinniśmy jednak, szczególnie osoby na wyższych stanowiskach, no nie powinny raczej myśleć krótkowzrocznie, powinniśmy myśleć, strategia z definicji trochę się cechuje, trochę inną perspektywą też czasową, ma trochę inne konsekwencje, jeżeli chodzi o podejmowane w niej decyzje. W związku z tym z definicji powinniśmy raczej wybiegać trochę w przyszłość i myśleć o potencjalnych możliwościach rozwoju tego oprogramowania albo o pewnych uwarunkowaniach, które nie były jawnie przedstawione, bo na przykład były pominięte, nie wiem, jakoś niecelowo. I w momencie, w którym faktycznie ludzie przeżyją, to zobaczą, kurde, to my już tutaj prawie 17 klas napisali z jakimś dziedziczeniem badziewnym, a tu się okazuje, że to można ograć klasą z trzema propertiesami, bo finalnie nie obchodzi mnie to, czy to będzie, jaki jest powód tego, że to miejsce na przykład nie będzie mogło podlegać rezerwacji. To jest takie, kurde, warto było.
Czy ja powiem, skąd to się bierze, bo obserwuję bardzo często zespoły, które wchodząc gdzieś tam w Discovery, obawiają się jednej bardzo poważnej rzeczy, to znaczy jeżeli przeanalizujemy jakieś alternatywne scenariusze jakiegoś procesu albo alternatywne rzeczy, które wydarzą się po prostu, tak jakby system systemem, a życie życiem i okazuje się, że mamy nieobsłużony albo jakiś case i nie mamy też żadnego punktu wejścia, żeby na przykład go rozwiązać, a z drugiej strony zespoły boją się, że jak w Discovery pójdą za szeroko i zaczną zadawać pytania o różne tematy, o które ich nie pytano, to te karteczki, biorąc chociażby notację stormingową, te karteczki nagle zamienią się w dodatkową robotę, które mają do zrobienia. A prawda jest taka, że to wybiegnięcie trochę przed szereg i popytanie o różne potencjalne sytuacje, czy może jakieś niedomówienia, które występują, bo biznes też bardzo często spłyca niektóre rzeczy, które wydają się być konkretnemu stakeholderowi po prostu proste.
Spłyca lub nie uwzględnia ich, bo bardzo często jest też tak, że uznaje je za oczywiste. Po prostu one nie są jawnie wrzucone, bo często też się raczej eksperci, czy to techniczni, czy dziedzinowi, często też się łapią na tym, że część rzeczy jest oczywista. Tak? Specyfika dopiero później pracy pokazuje, że to nie wszystko jest oczywiste.
Tak, i my o to nie dopytamy, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, jak zaczniemy jakby krążyć trochę szerzej, to nagle się okaże, że pojawiają się jakieś tematy, które nie daj Boże, trzeba będzie teraz to zaimplementować. My dostaliśmy, nie wiem, 3 miesiące na zrobienie jakiegoś projektu. Jak zaczęliśmy dopytywać, to wyszło, że scope jest ogromny. Tylko ludzie nie rozumieją, że gdzieś tam ta pierwsza faza tej części strategicznej, czyli Discovery, to jest tak naprawdę trochę rozejrzenie się szerzej, zobaczenie w ogóle, w jakich realiach my się też poruszamy, jak umiejscowiony jest nasz proces w organizacji, czy w większej platformie, gdzie my robimy jakiś wycinek tej platformy i zrozumienie, że to nie są rzeczy, które są do zaimplementowania, to są rzeczy, fakty, które stwierdziliśmy, które nam przekazano, w jakiś sposób je serializowaliśmy. Ogólnie serializacja wiedzy to jest też bardzo szeroki temat zahaczający głównie o Discovery, ale też o inne fazy strategicznego domain driven. To jest wiedza, którą mamy zebrać, żeby ona nam pozwoliła przy budowaniu już rozwiązania na zastanowienie się, czy uwzględniliśmy ewentualnie taki temat, albo czy on tak w jakiś sposób nie rzutuje po prostu na jakąś dalszą wizję rozwoju tego oprogramowania, bo kod kodem, a rzeczywistość idzie do przodu, coraz szybciej się nasze otoczenie biznesowe zmienia i my musimy też być trochę w stanie reagować na to, co się dzieje.
To jest trochę też, tak może uzupełniając i domykając klamrą, to też daje nam możliwość właśnie na poziomie implementacji, żeby powiedzieć, tego use case'a nie robimy, zrobią to ludzie. Zresztą Greg Young miał w swoim keynote'cie taki fragment, w którym też mówił, że optymalizowali jakieś tam przewalanie faktur i tworzenie faktur i powiedział, w pewnym momencie powiedzieliśmy stop, bo nie opłacało się robić tego dalej, tak? Robię 90% waszej roboty, tam na końcu też są ludzie. I to jest też to trochę w nawiązaniu do tego, o czym mówiłem. I teraz patrząc na to bez Discovery i co mi z tego, że jestem super programistą, który potrafi robić świetnej jakości kod, skoro nie mam wiedzy do tego, żeby stwierdzić, że ten use case nie musi zostać scyfryzowany. Będę musiał klepać mnóstwo jakiegoś kodziku, który będzie skomplikowany, bo zazwyczaj zostaje to, co jest najtrudniejsze i problematyczne. Być może będzie cechował się jakąś kruchością i problemem w ogóle z testowaniem tego, versus ok, przeanalizowałem problem, to jest problem, dość specyficzny przypadek, on wystąpi, nie wiem, raz na rok, w najgorszym przypadku co się może stać? No, może klient nie będzie zadowolony, ale mamy jakąś procedurę deeskalowania tego na poziomie organizacyjnym. Okej, nie warto, bo przepalimy na to 3 miesiące, kodzik będzie najprawdopodobniej tak średniej jakości, nie ma sensu, idziemy dalej.
A to, co tak mówicie, bardzo fajnie się spina z tym, co kiedyś Alberto Bandolini powiedział, nie? Takie słynne, chyba na jakiejś konferencji, to było w Londynie, z tego co pamiętam. Mm-hmm. Software development is a learning process, working code is a side effect. Nie? Jakby ta faza zrozumienia musi być istotna. I ja tu bardzo lubię nazywać to, o czym wy mówicie, jako o upraszczaniu przez pozorną komplikację. Nie? Bo pokazanie właśnie tych różnych przykładów, różnych powodów, dlaczego potencjalnie dana funkcjonalność miałaby zadziałać, czy też jakby innych funkcjonalności, które potencjalnie byłyby wartościowe tu i teraz, no to generuje przypadki, które można zacząć fajnie uogólniać, nie? I wtedy ten kod może być taki odpowiednio generyczny, jeżeli my tego faktycznie potrzebujemy.
Tak, tak. Ja bym powiedział, że z tym uogólnianiem i generycznością bardzo często też Michał nagrywał na YouTube cały materiał o dry i trochę popłynąć się w drugą stronę, ale tak, na pewno przede wszystkim daje to perspektywę do tego, żeby zaprzęgnąć do nasz mózg w taką już bardziej inżynierską stronę i zdecydować już na poziomie samego kodu, co jest warte, a co nie.
Ja bym powiedział, że przede wszystkim to jest taka, brzydko mówiąc, podkładka, tak? Dlaczego ten model jest skomplikowany albo prosty? To właśnie ta faza na poziomie strategii, na poziomie discovery, czy tam dalej na poziomie trochę też analizowania, w jaki jakie są modele współpracy poszczególnych obszarów i poszczególnych zespołów, które za nie odpowiadają. Dlaczego mogliśmy sobie pozwolić na to albo na co innego? Dlaczego nie dopuściliśmy na przykład, żeby jakiś koncept przeciekł do naszego obszaru odpowiedzialności? No i no bez tego tak naprawdę no ciężko obronić jest jakikolwiek kod bez kontekstu decyzji, w jakiej został podjęty. I to też się tyczy, to tak bardziej anegdotycznie, ale to też myślę, że każdy widział jakiś system legacy, z którym współpracował, wchodzi w niego, mówi: Matko Boska, jaki ulep, kto to napisał. Ale potem tam są różne uwarunkowania, w jakich biznes się znajdował na przykład 15 lat temu, czy 20, czy 30, jak pierwszy raz to pisano. Jakie były wymagania, na co się przygotowywali, na co nie. To dokładnie to samo zadanie, to samą lekcję mamy do odrobienia, pisząc teraz kod. Musimy znaleźć sobie powody, dla którego albo komplikujemy, albo upraszczamy. Czyli tak też Mariusz powiedziałeś, trochę zamachnąć się szerzej, żeby wiedzieć, że możemy albo zrobić coś prosto, albo skomplikowanie. Bez tego nie wiemy tak naprawdę, czy ten model, czy to rozwiązanie, czy te granice, czy one są poprawne, czy nie. To jest zgadywanie tak naprawdę.
Ale wiecie, jakby wciąganie tutaj zespołu deweloperskiego w tę dyskusję, po to właśnie, żeby to zrozumieć, to też tak z tym różnie bywa. Umówmy się, nie? Bo czasami.
Ja bym przeszedł do tej właśnie drugiej odnogi, bo dla wszystkich słuchaczy to była ta krótsza część, wydaje mi się. Ta organizacyjna jest bardziej skomplikowana. Zacząłbym może od tego, że może to jest też pytanie do ciebie, Mariusz, bo też masz pewnie jakąś perspektywę wielu firm. Ile widziałeś wdrożeń, nazwijmy to znów w tym cudzysłowie, domain-driven design odgórnie? W sensie pojawia się jakiś super CTO i mówi: o, dzisiaj wszyscy będziecie robili domain-driven, tutaj jest rząd konsultantów i robimy. Ale raczej jest to mniejszość, nie?
Raczej jest to mniejszość. Zazwyczaj jest to, wiesz, inicjatywa oddolna.
To jest w ogóle też rzecz, o której ludzie bardzo często, wydaje mi się, że trochę nie zdają sobie sprawy z tego, bo oczywiście my, nie wiem, czy to słuchając twoich podcastów, tak, czy jakichś materiałów, czytając książki, w pewnym momencie zaczynasz czuć tego bakcyla domain driven, jesteś taki super rozweselony i nagle poczułeś, że faktycznie twoje życie ma sens, możesz dzielić się nią, tą wiedzą z innymi. No i tak wbijasz do tej organizacji trochę brak entuzjazmu, bo część osób dalej jest na poziomie taktycznych wzorców, część osób pisze sobie krudy i w sumie 8-16 jest okej. I zdarzasz się z tą smutną rzeczywistością, że to będzie proces żmudny, tak jak powiedziałeś, oddolny. Czyli raczej będziemy starali się zaczynać jakąś metodą małych kroków, budować świadomość i przede wszystkim poczucie potrzeby poznawania chociażby tej domeny, w której się poruszamy, bo bardzo często, jeżeli robimy projekty, no to jest tak, mamy silosy wiedzy, każdy zespół ma jakiś obszar odpowiedzialności, on oczywiście może być mniej lub bardziej zakreślony, często one będą, powiedzmy, gdzieś tam jeden do jednego, jako fizyczne na przykład granice mikrousług albo logiczne w ramach jakiegoś modułu czy czegokolwiek innego. No i każdy zespół mniej więcej wie, co się dzieje w jego ogródku, ale no, jakbyśmy zapytali później jednego dewelopera, a czy ty w ogóle wiesz, w którym momencie w procesie ty się znajdujesz, albo co się dzieje przedtem, albo po tym, no to jest nagle takie, no nie do końca. Zresztą my żeśmy przeprowadzali takie ćwiczenie na jednym z warsztatów, gdzie niektórzy deweloperzy, którzy tam pracowali w firmie po kilka ładnych lat, po raz pierwszy po tym ćwiczeniu dopiero zrozumieli cały proces od początku do końca. A my żeśmy jako jeden z takich, powiedziałbym, kroków trochę błagalnych starali się przeprowadzić ćwiczenie, które pozwoli nam zrozumieć, co my de facto, jaki problem staramy się rozwiązać.
Tak, i to, o czym powiedziałeś, jest też o tyle ważne, że jako, że jest to proces oddolny, ale nie oddolny, znaczy właśnie, bo też mówiliśmy wcześniej, że oddolnie to się nie uda, jeśli zaczynamy od kodu, ale oddolnie to się zazwyczaj udaje, jak zaczynamy trochę kruszyć ten beton jako zespół, czy jako osoby w ramach zespołu, które chcą po prostu dowiedzieć się trochę więcej. I teraz tutaj bardzo, bardzo ważną rzeczą jest właśnie budowanie bazy wiedzy, tego, co odkrywamy, i angażowanie kolejnych zespołów, kolejnych interesariuszy i szukanie trochę takich sojuszników, no bo notabene wdrażanie oddolnie jakiejkolwiek zmiany w dużej organizacji to jest proces budowania relacji z innymi zespołami, trochę przemycania, my zrobimy coś dla was, wy zrobicie coś dla nas, zobaczcie, odkryliśmy na przykład tutaj jakiś case, o którym nie wiedzieliście, wy zaczynacie coś innego, to może podzielcie się z nami, też budowania trochę takiej platformy właśnie wymiany informacji, tak żeby ten knowledge silo, które zazwyczaj występuje jednak w organizacjach, w ramach departamentów chociażby, czy obszarów funkcjonalnych, żeby je kruszyć, tak żeby faktycznie ludzie widzieli ten benefit. Bo jak powiemy, że no fajnie, spotkamy się na parodniowych warsztatach i sobie pogadamy, bez faktycznego outcome'u, czyli chociażby materiałów, do których zespoły mogą referować, analizując swój obszar funkcjonalny i patrząc, jak się łączą różne obszary, jak różne handovery funkcjonują w ramach procesów organizacji, no to my możemy ten beton kruszyć latami i nic nie osiągniemy. To muszą być konkrety i te konkrety muszą być, tak naprawdę musimy się zastanowić, chociażby, i to też jest trochę taki temat, który też często poruszamy i temat, który notabene w fazie discovery i na warsztatach występuje, to znaczy postawienie sobie jakichś celi, tak? W sensie co chcemy osiągnąć, jakie powinny być outcome'y konkretnego spotkania, konkretnego warsztatu, kto na tym zyskuje, tak żeby też ludzie nie czuli, że to jest zmarnowany czas. Bo pewnie wszyscy, wszyscy znamy taki case, w którym dostajemy zaproszenie na jakieś spotkanie, nie ma agendy, trwa 4 godziny i już wiemy, że ten dzień jest stracony, nie? To jest trochę podobnie z różnymi warsztatami, ale też trochę podobnie z wdrażaniem czegokolwiek, z pokazaniem, unaocznieniem konkretnych jakby key pointów, które wyniesiemy z adoptowania czegoś, z przeprowadzenia jakiegoś warsztatu, ze spotkania się, gdzie ludzie widzą, że faktycznie kontrybuowali do czegoś i faktycznie coś osiągnęliśmy, co oni też mogą w swojej codziennej pracy wykorzystać.
To jest, zdaje mi się, taki pierwszy problem, który trochę też odpowiada na to, czym mówiłeś, Mariusz, czyli no, że organizacje podchodzą często do tego tak trochę niechętnie, no bo jak tych spotkań w korpo jest dużo i bardzo często połowa mogłaby być e-mailem i jednak nagle przychodzi jakiś, czym się różni taki łepek, który gdzieś tam mówi, że on ma tutaj super pomysł na super warsztaty względem kolejnego spotkania, które, no mówmy się, są dużym kosztem dla firmy, szczególnie, że jeżeli myślimy sobie o takiej typowej strukturze korporacyjnej, no to tak, chcemy zorganizować warsztaty, bo nie rozumiemy, co robimy. Musimy zabrać jakichś stakeholderów biznesowych, bardzo często architektów, szefów może zespołów, którzy będą odpowiedzialni za konkretną część systemu albo i za cały system.
Dyrektorów z biznesu, bo to są często osoby, które najdłużej są w organizacji, mają największą wiedzę tak naprawdę o procesie.
I teraz przemnożone to przez stawkę i razy dzień daje bardzo duże pieniądze. I z drugiej strony no, trochę trudno jest nie odnieść takiego wrażenia z punktu widzenia organizacji, że no hola, ale dlaczego? I teraz ja bym może zaczął od tego, jak to u nas też trochę wyglądało, bo bardzo często niestety jest też tak, że znów wchodzimy w część strategiczną, więc niestety chciałbym uprzedzić, że to nie jest tak, że to wszędzie zadziała, bo różne firmy są na różnych etapach i nie wszystko może zadziałać jeden do jednego. Natomiast bardzo często jest tak, że firma, która decyduje się, nie wiem, na transformację albo na jakiś tam rozwój, rozszerzenie, przepisanie softu albo go jakąś grubą modernizację, zakłada, że wszyscy mniej więcej rozumieją, co się dzieje. Co jest z gruntu już błędne, bo tak jak powiedziałem, w większości przypadków mamy do czynienia z tymi silosami. W naszym przypadku, jak my żeśmy dołączali do organizacji, pamiętam, jeden z pierwszych warsztatów wyglądały w ten sposób, że ja przyszedłem, no i mamy warsztaty. Mówię, kurczę, super, mają warsztaty, ekstra, to już tak na dzień dobry, poznam jakiś tam obszar dziedziny, którą będziemy się zajmowali, szczególnie, że była ona nietrywialna, bo umówmy się, problem jest trochę mniejszy, jeżeli mamy domenę, którą mniej więcej rozumiemy. Nawet tak na chłopski rozum, ale nie chcę tutaj odbierać jakby nikomu, kto na przykład robi e-commerce, ale wydaje mi się, że no łatwiej jest zrozumieć e-commerce niż, nie wiem, jakiś tam, jakiegoś tam SpaceXa czy cokolwiek innego. Natomiast wchodzę tam i 3 dni tych warsztatów polegały na tym, że rysowaliśmy mapę mikroserwisów i sequence diagram pomiędzy nimi. No i co? Ja mam przecież super dużo doświadczenia, ogarniam systemy rozproszone, a po 3 dniach wyszedłem i byłem jeszcze głupszy chyba niż jak wszedłem, bo nic mi to nie mówi. Ta strzałka z synchroniczną komunikacją czy z jakimś tam asynchronicznym przepływem informacji nic mi nie daje. I co najgorsze, nie jestem w stanie kwestionować designu, który widzę. No bo co mogę powiedzieć, że strzałka mi się nie podoba, czuję, że jest ten design dziwny, bo ma za dużo synchronicznej komunikacji, jest za dużo temporal couplingu na poziomie takich, bardziej wygląda to jak rozproszony monolit. Ale z drugiej strony nie znam uwarunkowań, które na przykład mogą rządzić tym, że dane powinny być w taki sposób wymieniane, bo na przykład są jakieś reguły spójności, o których ja muszę pamiętać. I siedzę tam przez 3 dni i mam takie, nic nie wiem. To jest taka rzecz, której wiele organizacji niestety startuje. To znaczy zakłada, że no, ktoś przyjdzie nowy i on tam poogarnia i ten poziom takiego, powiedziałbym, wyrównywania wiedzy no, zależy trochę od determinacji i tego, czy faktycznie coraz bardziej przebijają się głosy, że aby zaadresować jakiś problem konkretny, który jest nam przedstawiony jako zespołowi, aby go zrobić dobrze, no to chcielibyśmy poświęcić kilka dni na to, aby zrozumieć, nawet jeżeli nie cały obraz systemu, to chociaż jego konkretny fragment. I to trochę zazwyczaj jest takim klinem, gdzie jeżeli faktycznie zespół wyraża taką chęć i jest w jakiś tam sposób w tym zjednoczony, to zazwyczaj te pierwsze warsztaty się uda przeprowadzić. Gdzieś tam się dobierze tych stakeholderów, no bo w końcu wszyscy gramy tej samej bramki. Tak? Musimy to oczywiście dobrze poargumentować, nie na zasadzie, że bo ja chcę, tylko musimy to powiedzieć. Słuchajcie, no naprawdę chcielibyśmy zrobić możliwie najlepszy system, ale potrzebujemy tego wiedzy. Dokumentacja jest jaka jest. Wydaje nam się, że wielu osobom też przydałoby się pewne wyrównanie wiedzy w naszym zespole, przede wszystkim też w zespołach, z którymi będziemy współpracowali. Nie chcemy być piątym kołem u wozu. Jakiś taki trochę lekki, powiedziałbym, może coachingowy style, ale no trzeba trochę ugniatać ten korpo beton pomału, żeby zasygnalizować po raz pierwszy przede wszystkim potrzebę tego, że no nie chcemy zaczynać od kodziku, a potem się zobaczy, czy to w ogóle pasuje.
Tak, i myślę, że ważne jest też, i to też bardzo często nam procentowało, żeby pokazać, że to, że nam to uda się przeprowadzić ten pierwszy warsztat Discover, czy ogólnie jakikolwiek pierwszy warsztat, w którym zaczynamy rozmawiać trochę o problemie, to nie jest tak, że nasz proces się zakończył, tak? Udało nam się przez 3 dni porozmawiać i temat jest zamknięty, tak? Wszystko już wiemy. To jest proces iteracyjny, w którym wraz z zagłębianiem się w jakieś kolejne meandry coraz więcej rozumiemy i musimy się regularnie spotykać. To nie jest proces ten pozyskiwania wiedzy nie jest procesem skończonym tak naprawdę nigdy. I to jest pewnie coś, z czym na co warto uczulić jakichkolwiek early adopterów organizacji, żebyście się nie zrażali tym, że jak ktoś was dopuści do jakichś warsztatów, bo tak trzeba brzydko to nazwać, że dopuści was do jakichś warsztatów, do szerszego grona ludzi i zaczniecie zadawać pytania i po 3 dniach wiecie więcej, ale nadal za mało, no to jest okej. Pamiętajcie tylko, żeby właśnie jakiś postawić sobie cel, też pokazać, dlatego też często takie podejścia właśnie piktograficzne, które pozwalają pokazać jakiś outcome jednak z tych warsztatów są o tyle ważne, bo jesteśmy w stanie też pokazać, że rozumiemy tyle, zobaczcie, mamy też tyle na przykład pytań, bo sobie pozaznaczyliśmy na przykład punkty krytyczne, czy może jakieś szanse, czy jakieś rzeczy, które warto zdrilldownować i potrzebujemy, może w mniejszym gronie, może mniejszym kosztem, bo nie zbierając ludzi, już wiemy, kto jest odpowiedzialny za jaki obszar, więc możemy się spotkać w mniejszym gronie, niekoniecznie on-site, tylko możemy popracować albo zdalnie, albo asynchronicznie, bo o tym też warto szerzej mówić, że jeżeli mamy już jakąś kanwę, na której pracujemy, czy jakąś platformę takiego i ogólne zrozumienie, to jesteśmy w stanie też trochę poluzować te nasze takie constrainy współpracy, bo wiemy już z kim rozmawiamy, wiemy w jakim obszarze i tak dalej. I będziemy i tak wracać do tego. To jest proces powtarzalny, to jest podejście, w którym wracamy cały czas i próbujemy się nowe rzeczy, które się nauczyliśmy albo nanieść na tą naszą mapę zrozumienia wszechświata. No i to też trochę zahacza o to, nad czym warto pracować, zaczynając taką adopcję, to znaczy nad właśnie trochę tą wymianą wiedzy, tak? Jak ta wymiana wiedzy powinna w organizacji wyglądać. Bo zarówno ten knowledge silo, czy ivory tower architektoniczne i nie tylko architektoniczne, one powodują, że ta wiedza nie przepływa. I teraz to, że deweloper wyjdzie z inicjatywą i zbierze jakąś wiedzę, ale nie mamy narzędzi, czy nie mamy procesu, który pozwala nam dzielić się tą wiedzą, powoduje, że to też jest trochę, może nie zmarnowany czas, ale to jest taki trochę low hanging fruit, który pozwala, żebyśmy zaczęli lepiej rozumieć to, co robimy w szerszym gronie niż w gronie, nie wiem, siedmioosobowego zespołu.
Ale tutaj pomiędzy właśnie tym etapem zbierania tej wiedzy, a tymi etapami, powiedzmy, modelowania strategicznego czy takiego taktycznego na poziomie tam, wiecie, encji, agregatów i tak dalej, jest ten etap zrozumienia. I tu jest coś, co jest bardzo dużym problemem. Ja też z moich obserwacji jakby widzę, że dużo zespołów na tym się po prostu rozbija. Zresztą nawet ostatnio była taka bardzo ciekawa dyskusja na Twitterze, tutaj wywołana przez Sebastiana Gębskiego i te jego dwa słynne artykuły The Failed Promise of Domain-Driven Design. Obydwa postaram się podlinkować tutaj, bo Sebastian tam bardzo celnie wytknął parę rzeczy. I teraz bardzo chciałbym nawiązać do tego, co Darek powiedziałeś, bo aż sobie to wynotowałem. Dwu albo trzykrotnie w naszej rozmowie mówiłeś o tym takim sznycie inżynierskim. My tak naprawdę jesteśmy sobie inżynierami. Powinniśmy mieć jakieś praktyki, dobre zasady, bardzo konkretne wskazówki, jak my sprojektujemy nasze systemy. A teraz w momencie, kiedy zaczynamy to wszystko przekładać, to zobaczcie, jak to jest wszystko nieprecyzyjne. Ja teraz aż zacytuję Sebastiana, mam nadzieję, że tutaj nie będzie miał pretensji o prawa autorskie. Zresztą bardzo zachęcam do prześledzenia tego wątku na Twitterze i przeczytania oczywiście artykułów Sebastiana, bo tam padają takie zdanie. Bounded context is a revolutionary idea with extremely foggy definition. It's very subjective and relies on opinions, not facts and measures. I to mi do tego sznytu inżynieryjnego nie pasuje. Jak z drugiej strony popatrzymy sobie na dobre praktyki modelowania agregatów, zobaczymy znowu dobre zasady. I teraz, wiecie, od heurystyk do konkretów jest daleka droga. I moja obserwacja jest taka, że każdy to może zinterpretować na swój sposób, bo jeżeli byśmy mieli, wiecie, tutaj wspólnie napisać taką definicję, jak wyznaczyć idealny bounded context, to będzie, wiecie, co
powiem
będzie.
Powiem tak, nie no, to jest fajny cytat i fajnie byłoby też się do tego odnieść.
Bombę zostawię na sam koniec tej rozmowy, wybaczcie.
Zgadzam się co do zasady z tym, że w części strategicznej trochę płyniemy i teraz nie do końca powiedziałbym, że heurystyki są takim trochę freestylem i porzuceniem tej kanwy inżynieryjnej, bo w tej definicji, którą przytoczyłeś Sebastiana, tam jest informacja o tym, że trochę brakuje tych metryk. I teraz ja się zgadzam, że heurystyka sama z siebie, nie wiem, czy to w wyznaczaniu subdomen biznesowych, czy bounded kontekstów, czy agregatów, mamy jakieś podejścia dla osób, które może tak nie kojarzą, mamy pewne heurystyki, przede wszystkim nie dają nam zawsze dobrej odpowiedzi, to znaczy nie dają nam pożądanego wyniku.
Może być nieoptymalna, bo właściwie nieprawidłowa.
Albo właściwie nieprawidłowa, więc stosujemy zazwyczaj tam, gdzie nie ma algorytmu możliwego do jakiegoś, do wyprowadzenia, co oczywiste jest w przypadku części strategicznej opartej o ludziach, tak jak powiedzieliśmy. Tutaj nie ma stałych, więc trudno trochę mówić o algorytmie na zrobienie dobrego systemu. No nie, trzeba to trochę, jest to trochę rzecz płynna i trzeba ją trochę poczuć. Natomiast dla mnie heurystyki, nie wiem, przykładowo, jeżeli chodzi o, nie wiem, wyznaczanie subdomen, jak nie wiem, tam jakieś dynamiki zmian, czy kwestia jakiejś continuity, w przypadku bounded kontekstów też jest cała masa, jakieś granice języka, commodity i tak dalej, czy kwestia, nie wiem, potencjału, czy jakiejś tam niestabilności. Każda z tych heurystyk daje mi pewną metrykę, to znaczy bardzo często widać to, jak ludzie modelują bounded konteksty. To jest wokoło rzeczownikowo, tak? Tu będzie order, bo tu będą userzy, no bo szczególnie jeżeli mamy niską wiedzę na poziomie takim dziedzinowym, no to najłatwiej jest nam to trochę tak relacyjnie zamodelować. Później, jak już trochę poznajemy pewne mandry i procesy, przede wszystkim zachowania, którymi rządzą się, reguły biznesowe, którymi rządzi się system, no to jest już tym trochę łatwiej, ale dalej dochodzimy do pytania, to jakie mamy podproblemy i jak później to scalić w jakieś moduły. No bo oczywiście możemy sobie brać coś, co jest pi razy drzwi do siebie przystaje, ale z drugiej strony właśnie każda z heurystyk daje mi osobiście inną trochę perspektywę na pewien problem. Przykładowo tutaj mam, nie wiem, jakiś tam moduł sprzedażowy albo moduł promocji jakichś tam, nie wiem, produktów, ale widzę, że w dłuższej perspektywie teraz jest dużo AI-a, może jakoś tutaj będziemy rozwijali bardzo mocno dynamicznie ten system pod kątem jakiejś polecajek albo wysyłania newslettera z nowymi produktami, które będą idealnie wycelowane pod konkretnego klienta, więc mi pewna heurystyka powie, słuchaj, masz pewien obszar, który dzisiaj jest crudem, on jest prosty, nie miałeś czasu, żeby go zrobić, ale w dłuższej perspektywie to będzie system, który będzie pod jakiś problem, który się dość mocno rozwinie. I teraz w rozumieniu definicji, tej, którą przytoczyłeś, ona nie jest kwantyfikowalna. ona, nie mogę powiedzieć, że to jest złożoność 1, a będzie 7. Trochę, nawet jak mamy, jeżeli słuchacze kojarzą Core Domain Chart, tam mamy nanoszenie, ale bardzo często one też jest trochę subiektywne. Co jest model complexity, czy tam model ten business differentiation i model complexity. No, często jest też tak, że jest to trochę subiektywne względem konkretnych subdomen biznesowych. Ale jednak daje mi to jakieś, o ile nie kwantyfikowalne, ale jednak pewne spojrzenie na jakiś podproblem, który posiadam. Więc on na przykład mi powie, że może warto byłoby rzecz niestabilną w przyszłości nie łączyć z czymś, co jest stabilne, bo na przykład z pobudek prawnych nie będzie się zmieniała bardzo często. I w takim rozumieniu to jest dla mnie inżynieryjne podejście.
Znaczy, bo trochę zapominamy o tym, że te heurystyki, zwłaszcza wokół bounded kontekstów, ale nie tylko, bo wokół subdomen też, mają nam trochę pokazać z różnych perspektyw rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę w budowaniu już, w tym projektowaniu i budowaniu docelowego rozwiązania, tak? Czyli pokażą nam aspekty prawne, czy dynamikę zmian, czy problemy, jakie mogą się pojawić, zysk i koszt, gdzie się pojawia, gdzie jest zaangażowanie klienta, gdzie jest koncentracja reguł i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie są odpowiedzi na pytanie, jak stworzyć konkretne, jak zaprojektować granice odpowiedzialności, jak zaprojektować dalej nasze usługi, jak architektura powinna wyglądać całego systemu, tylko to są takie, nie chcę powiedzieć hinty, bo hinty to tak nie bardzo pasuje do inżynierskiego podejścia, ale to są różne, takie różne inputy do tej architektury, którą koniec końców zaproponujemy, która, jak zresztą wiemy, jest trochę sztuką trade-offów, tak? Biorąc pod uwagę te wszystkie informacje, które otrzymaliśmy w ramach tych heurystyk i również różnych innych technik, które zastosujemy, na co zdecydowaliśmy się, biorąc pod uwagę wszystkie informacje i patrząc przez różne perspektywy, to co udało nam się zebrać i co wzięliśmy pod uwagę. I to jest tyle. I faktycznie jest to trochę śliskie, ale to wynika z tego, że tak też mówiliśmy już wielokrotnie, każda organizacja jest inna. Też organizacje, nawet te same, znajdują się też w różnych punktach w czasie, w różnej sytuacji, bo mogło być tak, że jest moment, w którym organizacja jest gdzieś, nie wiem, w której zaczynamy na przykład jakiś projekt, gdzie jest wszystko fajnie, bo nie ma konkurencji, nikt nas nie ciśnie i tak dalej, i nagle znajdujemy się w punkcie, w którym konkurencja nas ciśnie i w ogóle musimy zrobić shift na przykład na poziomie tego, jak budujemy rozwiązanie, bo dochodzi nam kolejna zmienna, to znaczy konkurencja, która nas dogoniła i musimy na przykład trochę inaczej przemyśleć, jak podchodzimy do jakichś rozwiązań, albo może strywializować jakiś case i pogodzić się na przykład na to, że tutaj wiemy, że zaryzykowaliśmy, bo wzięliśmy kolejne jakby wejście do tego naszego procesu myślowego, do budowania architektury, uwzględniliśmy to i uznaliśmy, że żeby przetrwać, podjęliśmy to ryzyko i koniec. I no, nie jest to algorytm, tak? To nie bez powodu sięgamy po heurystyki, bo nie ma algorytmu, który weźmie wszystkie możliwe zmienne i wypluje idealną architekturę. To jakby z definicji architektury trochę nawet nie wynika.
Wydaje mi się, że ogólnie dużo takich negatywnych głosów w stosunku do domain driven jest takich, że jednak wiele rzeczy jest trochę na taki gut feeling, ale on nie wynika z tego, że ja zgaduję, bo mając szereg heurystyk, no jednak finalnie decyzja, zakładam, jest podjęta świadomie, to znaczy wzięliśmy sobie za, przeciw, mamy pewne perspektywy patrzenia na różne rzeczy w różnych kategoriach i też uzbrojeni w pomoc ekspertów czy osób po prostu, które gdzieś tam przewodzą tej organizacji, no powinniśmy móc wypracować rozwiązanie, które jest optymalne w danej chwili w czasie, bo za 5 lat to może być zupełnie inaczej, tak? To jest jednak z definicji, jak ja powiedziałeś, to jest jednak zbiór decyzji podjętych w czasie. Ta decyzja najlepiej, żeby była udokumentowana jeszcze w postaci, nie wiem, jakiegoś architecture decision recordu, czegokolwiek innego, tak żeby za te 5 lat ktoś, patrząc na to i mówiąc ale ulep, zobaczył, że za tym ale ulep stał szereg uwarunkowań środowiskowych czy po prostu rzeczywistość, która wyglądała na tamten dzień tak, a nie inaczej. Nam łatwo bardzo jako branży tak oceniać jakiegoś tam jakiś stary 10-15-letni kodzik i mówić, że to było ulepione. Ale pamiętajmy, już abstrahując od samego stosu technicznego, który po prostu się bardzo mocno ewoluował, ale świat 15 lat temu nie wyglądał tak jak dzisiaj. 15 lat temu nie było jeszcze iPhone'ów.
I za 15 lat też będzie inaczej wyglądał.
Tak.
I nasza domena, której pracujemy i działa nasz projekt, też będzie wyglądała zupełnie inaczej, więc prawdopodobnie ta praca eksploracyjna, ona też się nigdy nie kończy.
Wydaje mi się, i ja szczerze mówiąc uważam to za piękno i tą część, która mnie przy domain driven. Czasami jest taki moment, że ma się ochotę tak trochę po prostu pobawić tymi strukturami, pobawić się w taki performance, ale z drugiej strony mnie to osobiście tym podejściu takim typowo, można powiedzieć, inżynierskim ekscytuje, że kurczę, no nie ma dwóch takich samych projektów i ciężko jest sobie wyobrazić sytuację, w której miałbym jeden do jednego ten sam system i to sprawia, że mimo tego, że finalnie oczywiście gdzieś pewien narzędziownik może wyglądać podobnie albo techniki możemy starać się tutaj użyć takiej, tutaj takiej, to jednak finalnie sprowadza się to do tego, że te rozmowy z ekspertami dziedzinowymi każda będzie inna i będzie zupełnie inaczej przebiegała rozmowa, technika, którą będziemy się posługiwali do tego, żeby finalnie pozyskać tą wiedzę i postarać się zaproponować takie rozwiązanie, które będzie możliwie najlepsze.
Myślę, że dla niektórych inżynierów może to być trochę szokujące, bo bardzo mówimy o różnych takich aspektach społecznych, socjologicznych.
Nie ma kodziku.
Nie ma kodziku, tak? Jakichś legalowych, ogólnie takie, nawet zahaczające trochę o socjotechnikę czasami, bo to też gęsto się trochę przydaje rozumienie, jak różne wzorce, różne kultury, różne podejścia, różne typy osobowości też, jak one się łączą, jakie jest wynikowa trochę takiego dochodzenia do klucz problemu, więc...
Wydaje mi się, że na razie musnęliśmy tak powierzchownie, tam jest jeszcze tak, jest trochę tego. Jest trochę tego.
Słuchajcie, gdzie w najbliższym czasie, powiedzmy 2 miesięcy, będzie można was spotkać? Na jakiejś konferencji wybieracie się gdzieś? Bo tematów tutaj myślę, że ktoś, kto postanawia wdrażać DDD w swojej organizacji, no chętnie by pewnie z wami gdzieś w kuluarach mógł sobie przedyskutować.
Jeśli chodzi o konferencję, tak. Zobaczymy. Ja może się pojawię w formie po prostu spektatora na Boiling Frogsach, bo Piotrek będzie miał swoją preskę na... Zresztą chyba też będziesz miał, Mariusz, na Boilingach, nie? Prezentację.
Tak, właśnie chyba 2 dni temu, bo my to nagrywamy 19 stycznia, jeżeli mamy być dokładni. Tak, to chyba 2 dni temu właśnie był line-up ogłoszony i właśnie widziałem, że Piotrek z Igim będzie tutaj o message streamingu miał prezentację. Mhm.
Tak, tak. Natomiast jako prelegenci myślę, że w pierwszej połowie roku raczej w ogóle, to wynika z tego, że pracujemy sobie teraz nad takim projekcikiem, inicjatywą bardziej dla community, więc myślę, że jeszcze o nas usłyszycie, ale nie na scenie i nie w kontekście Domain Driven Design, myślę, że w bardziej takiej...
Tak, chociaż też jakiś czas temu byliśmy właśnie na DDD Warsaw i nie udało nam się zmieścić w czasie, który sobie założyliśmy na domknięcie tematów, o których chcieliśmy powiedzieć, więc myślę, że za jakiś czas pewnie się pojawimy, bo też rozmawialiśmy z organizatorami, że chcielibyśmy dokończyć i powiedzieć trochę też o innych tematach związanych z problemami wdrażania Domain Driven w organizacji, bo tam usunęliśmy tak naprawdę tą kwestię discovery i organizacji, nie poszliśmy trochę dalej na poziomie chociażby współpracy zespołu, więc jest szansa, że jakoś w najbliższym czasie postaram się po prostu domknąć tą prezentację na tą drugą ratę.
Tak, ale myślę, że druga połowa roku już bardziej będziemy atakowali jakiś... Trochę już mieliśmy też przerwę, wiadomo, była pandemia, ale teraz poza YouTube'em jednak też fajnie byłoby trochę się posocjalizować z ludźmi, więc zobaczymy.
Jeżeli się gdzieś będziecie pojawiać, to dajcie znać, to zobaczymy się.
Jasne.
Dzięki za rozmowę. Trzymajcie się.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.